na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską. Niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz doktor Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej, w której będziemy pochylać się nad boleściami Maryi, które stanowią temat przewodni właśnie kolejnego cyklu naszych modlitewnych spotkań. Boleści Maryi są związane, tak jak mówiłem wcześniej, w audycjach z Kibeho, gdzie Matka Boża ukazała się młodym dziewczynom, licealistkom i zostawiła im właśnie, jako zwieńczenie tej jej obecności, przychodzenia, właśnie różaniec do siedmiu boleści. Oczywiście Matka Najświętsza dużo mówiła też o Kościele, o duchowym nawróceniu, kapłanach, żeby byli jej duchowymi synami. I też pokazała, oczywiście 10 lat wcześniej, zapowiedziała, przepowiedziała, albo chciałoby się nawet bardziej powiedzieć, ostrzegła Ruandę przed wojną domową, która i tak miała miejsce. Dlatego chcemy w tych boleściach, które są też, tak jak mówiłem, tematem przewodnim naszych margaretek, będziemy chcieli właśnie spojrzeć na boleści, przy tych kolejnych audycjach, boleści związane z życiem Maryi, później pokazać to na przykładzie kapłana, świętego kapłana i pokazać właśnie, co z tego dla nas właśnie w margaretkach, jak my możemy to do naszych margaretek przenieść. Będę chciał właśnie posłużyć się tutaj najpierw Pismem Świętym. Wyjdziemy od Symeona, ponieważ pierwsza boleść to proroctwo Symeona. Doskonale wiemy, że Maryja wraz z Józefem przyszli, by przedstawić Jezusa Panu Bogu. I jak mówi ewangelista Łukasz, żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Jak mówi dalej, był to człowiek prawy, pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. To, co najbardziej dla nas wartościowe z osoby Symeona, to, że był prawy, czyli chciałby się powiedzieć uczciwy, pobożny, czyli był blisko Boga, wyczekiwał zmiany, pociechy Izraela, chciał, żeby ta duchowość Izraela się zmieniła dzięki Mesjaszowi, który miał przyjść na świat. I właśnie to jemu, przebywającemu temu prostemu człowiekowi, w bardzo podeszłym już wieku, Duch Święty powiedział, że nie umrze, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Chciałby się znowu zapytać, czemu akurat nie był to Symeon, a nie był to arcykapłan, faryzeusz, nie był to ktoś renomowany, nie chcąc oczywiście tutaj uwłaczać rangi czy arcykapłana i faryzeusza, ale dlaczego ta logika Pana Boga jest właśnie taka? Bo Pan Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne. Pan Bóg patrzy na serce. Patrzy na to, co się w człowieku kryje. Gdyby serce arcykapłana i faryzeusza było takie jak serce Symeona, to i do nich Duch Święty też by mówił. Patrzy właśnie na serce i zobaczył to właśnie u tego już w podeszłym wieku prostego człowieka, który przychodził do świątyni. I właśnie za natchnieniem ducha ten prosty człowiek przyszedł do świątyni, by się modlić. I co się dzieje? Kiedy Maryja z Józefem idą, on rozpoznaje. On tak naprawdę zauważa. Nie zauważają tego inni. Tak wielu przecież było wtedy w świątyni. Tak wielu przychodziło, mijało Maryję z Józefem. Tylko Symeon w tym małym dziecku rozpoznał Mesjasza Pańskiego. Dlaczego tylko Symeon? Ponieważ Symeon patrzył inaczej. Symeon patrzył w głąb. Symeon nie patrzył w taki sposób jakby ludzki, tylko patrzył w sposób Boży, więc widział dalej i głębiej. Potrzebujemy takiego spojrzenia w margaretkach, my kapłani, żebyśmy patrzyli w głąb, najpierw w głąb siebie, w głąb Boga, a później pomagając innym, żeby nie być obojętnym na pomoc, na wsparcie, żeby patrzeć w głąb drugiego człowieka. Potrzebujemy tych duchowych oczu. One są konieczne dla nas, żeby patrzeć dalej, patrzeć w głąb, patrzeć jeszcze bardziej w serce człowieka. I kiedy Symeon wypowiada te słowa, teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju. Godzi się na śmierć. Obietnica się spełniła. Bóg dotrzymał słowa. Jeżeli modlę się za kapłana, to Bóg też dotrzymuje słowa. Przez moją wierność. Symeon był wytrwały, był wierny, nie poddał się, choć może miał wiele razy ku temu okazję. Może i choroba, i problemy. To już człowiek, chciałby się powiedzieć, jesieni życia. Czyli mimo wszystko, no już pewne rzeczy mogły dawać o sobie znać, a jednak Symeon przychodzi. Jest wierny, jest wytrwały. I dlatego Bóg dotrzymuje słowa. I z jednej strony Symeon, który rozpoznaje, chwali, i z drugiej strony Maryja, która jest spadkobierczynią bardzo trudnych słów. Czyli mamy z jednej strony radość, i z drugiej strony cierpienie. Nieraz jest tak w naszej modlitwie. Radujemy się, kiedy się modlimy, kiedy ta modlitwa przynosi owoce, i cierpimy, kiedy pojawiają się problemy, kiedy mamy wrażenie, że ta modlitwa jest mało skuteczna albo nieskuteczna. Kiedy dostrzegamy, że modląc się mamy coraz trudniej, pojawiają się jakieś problemy natury rodzinnej, domowej, pojawia się choroba. Wtedy widzimy, że ta modlitwa przychodzi z trudnością. Pojawiają się wtedy we mnie, w nas pytania: Panie Boże, jak to jest? Modlę się, a jest mi trudniej. Co chcesz mi przez to, Panie Boże, powiedzieć? A Pan Bóg jednak pokazuje: bądź wytrwały, bądź wytrwała, nie bój się. Ja przychodzę ze swoją uzdrawiającą miłością. Pozwól mi działać. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, cierpienie Maryi, która jest spadkobierczynią słów Symeona, bardzo trudnych, a Twoją duszę miecz przeniknie. Przeniknie Cię na wskroś, bo duszę przenika, chciałby się powiedzieć, coś, co nie ma tej właściwości takiej ludzkiej. Duszę przeszywa coś, co może być związane też, chciałby się powiedzieć, że miłość przeszywa nas na wskroś. Albo cierpienie w miłości jest tym mieczem, który przeszywa, że ja kocham i w tym cierpię. Staram się, walczę, a mam wrażenie, że jest, tak powiedziałem, trudniej. To jest. I to, co jest ważne, że Maryja przyjęła na siebie wszystko, mimo wewnętrznego bólu. Przyjęła wszystko, dotrzymała słowa, nie cofnęła się, nie wycofała się, nie odpuściła sobie, choć mogła. Czyli wytrwała do końca. Co jest ważne, że Maryja walczy o Kościół. Jest pod krzyżem, jest w wieczerniku. Walczy o każdego kapłana. Ubolewa i walczy, ale ubolewa z powodu niewierności kapłana, niewierności w naszym życiu duchowym. Ubolewa jako matka. Dlatego ta modlitwa w Margaretkach jest bardzo ważna. Więc widzimy wytrwałość Maryi. Oh. proroctwo Symeona widzimy, że Maryja nie cofa się, nie odpuszcza sobie, nie wycofuje się. Kapłan też nie może się wycofać mimo trudności. Kapłan też nie może sobie odpuścić mimo trudności. Co Maryja robi? Maryja, mamy wrażenie, jest jeszcze wierniejsza w tym kochaniu Kościoła. Jeszcze bardziej jej na tym Kościele zależy. Zależy jej na uczniach, zależy jej na Jezusie, którego kocha i nic nie może zrobić. Jeszcze bardziej, mocniej stara się i walczy. Właśnie na tym tle chciałbym pokazać kapłana. Kapłana, który doskonale nam znany. Myślę, że w większości jest nam znany. Święty Jan Maria Wianney. Lubię go przytaczać, ponieważ jest to taki wzór kapłana dla mnie, wzór niedościgniony. Ten młody człowiek, chciałbym cofnąć się jeszcze, jeżeli znamy troszkę jego biografię, cofnąć się do czasów jego młodości, kiedy zastały go bardzo trudne czasy, czasy rewolucji francuskiej. Zamykano kościoły, niszczono posągi świętych, niszczono przydrożne krzyże, likwidowano klasztory, przykościelne szkoły. Niszczono kościół. Chciałoby się powiedzieć, cóż, czy nasze czasy są inne od tych czasów? Choć może nie nazywamy to rewolucją francuską, ale możemy to nazwać inną rewolucją. I mimo wszystko w tych czasach rozwija się, dorasta Jan Maria Wianney. Młody chłopak, bardzo mocno zapatrzony w Boga, z pragnieniem kapłaństwa. Chciał być święty, chciał być kapłanem. Jego rodzice byli dla niego doskonałym przykładem, ponieważ w czasie rewolucji francuskiej rodzina, która dawała schronienie kapłanowi, który nie podpisał tak zwanej lojalki, wtedy i kapłan był prześladowany, i ta rodzina, która dała mu schronienie. W domu świętego Jana Marii Wianneya nawet kapłani, proboszcz i nie tylko, którzy mnie znajdowali schronienie, odprawiali potajemnie mszę świętą. To właśnie w domu świętego Jana Marii Wianneya widział heroiczność kapłana. Widział heroiczność swoich rodziców, którzy kochają Kościół. I dzisiaj my, margaretki, my kapłani, musimy być heroiczni. Idąc pod prąd, czasem narażając się, musimy chronić to, co najpiękniejsze i najcenniejsze. Musimy chronić Boga, ale przez to chronić też i tych najmniejszych, którzy nie mogą się sami obronić, chroniąc i pokazując piękną, cudowną rolę Kościoła, który ma odegrać w tym naszym współczesnym świecie. Była bardzo duża bieda, dlatego Jan Maria Wianney, w racji też zamykania szkół, nie miał wykształcenia, które pozwoliłoby mu na studia w seminarium. Kształci się na probostwie. Proboszcz uczył go łaciny. Kilka razy musiał opuścić seminarium z powodu nauki. Kilka razy musiał pożegnać się z kapłaństwem albo z pragnieniem kapłaństwa. Może pragnieniem nie, ale z tym już tak, jakby taką realizacją kapłaństwa, bo drogi do kapłaństwa tak. Ale kiedy przy którymś razie jednak to powołanie, czy też pobyt w seminarium realizuje się, otrzymuje święcenia kapłańskie, nie kierują go do pracy, jakiejś renomowanej placówce, ale dostaje parafię, do której nikt nie chciał iść. Tak odchodzący proboszcz, którego miał zmienić święty Jan Maria Wianney, powiedział o tej parafii w Ars. Nauczanie dzieci katechizmu jest bardzo trudne, gdyż są one głupie i mało zdolne. Większość z nich różni się od zwierząt tylko tym, że są ochrzczone. Myślę, że trudno skomentować takie stwierdzenie, jeżeli dla kapłana powinien być ważny każdy człowiek. Więc taka wypowiedź była bardzo bolesna. I Jan Maria Wianney jakby w tej takiej całej tej otoczce obejmuje Ars. Dla niego najważniejsi zawsze byli ludzie. I kiedy zabłądził w drodze do Ars, zapytał 13-letniego chłopca, pasterza, Antoniego Givreau, drogę. Gdy ten mu wskazał drogę, Jan Maria Wianney powiedział do niego: ty pokazałeś mi drogę do Ars, ja pokażę ci drogę do nieba. Właśnie, ten chłopiec pokazał jemu drogę, a on swoim kapłańskim życiem wskazał drogę do nieba. I myślę, że nasza modlitwa margaretkowa jest taką relacją. Modlimy się za kapłana, a on wskazuje lub powinien wskazywać nam drogę do nieba. Powinien całym swoim życiem, świętością, całym swoim duchowym nastawieniem powinien pokazywać nam drogę do nieba. Kapłan powinien być drogowskazem dla drugiego człowieka. I to, co wielokrotnie powtarzam, że kapłan bez ludzi umiera. Kapłan bez wspólnoty. Jeżeli kapłan nie ma wspólnoty, jeżeli kapłan nie ma wokół siebie ludzi, po prostu duchowo umiera. Jan Maria Wianney szukał wiele sposobów, możliwości. Co robił, kiedy ludzie nie przychodzili na mszę? Raz podjął się malowania kościoła, ktoś zajrzał, zainteresowanie powoli wzrastało, ale zrobił coś, co było, patrząc na wcześniejszych jego poprzedników, nie do pomyślenia. W Ars, liczące około 200 osób, tyle liczyła jego parafia, były aż 4 karczmy. Po prostu zaczął do nich chodzić. Chodzić po to, żeby ludziom przypomnieć o Bogu. Był odważny, nie bał się. Poszedł po to, żeby tych ludzi do kościoła przyciągnąć. I kapłan, właśnie patrząc na życie Jana Marii Wianneya, Maryi, także tego Symeona, musi być wierny. Wierny do końca. Maryja przyjmuje wszystko. Tak samo kapłan nie może się poddać. Nawet gdy wydaje mu się, że ta droga jest za trudna albo niemożliwa. Kapłan nie może się nigdy poddać. Kapłan wybiera kapłaństwo tak naprawdę każdego dnia. Przez to, że jest wierny. Kiedy jest wierny w małych rzeczach, na modlitwie, w codziennym zmaganiu się, w codziennym zbliżaniu się do Boga, kapłan wtedy idzie drogą świętości. Kapłan nie może się bać. Nawet gdy sytuacje, może nawet i te panujące, napawają lękiem. Nie bać się, to znaczy zaufać. Zaufać Bogu do końca i dać Mu się, tak jak Maryja, poprowadzić. Zobaczmy, że Maryja jest blisko Kościoła. I ta boleść Matki Bożej, to jej ubolewanie nad kapłanami, bardzo mocno wpisuje się także w nasz, nieraz, chciałby się powiedzieć, obraz Kościoła. Chcielibyśmy, żeby był jak najlepszy, jak najpiękniejszy. Kościół naszych marzeń, Kościół naszych pragnień. Kościół otwarty, a nie zamknięty. Kościół nawracający się, zmieniający, a nie Kościół uciekający czy chowający się. Kościół, który jest gotowy na męczeństwo, a nie Kościół, który przed tym męczeństwem ucieka, wchodząc w różne układy. Potrzeba nam Kościoła świętego. Kościoła, który idzie pod prąd, czasem pod górę, jak Jezus, który dźwiga krzyż. To jest obraz dzisiejszego Kościoła, albo może inaczej obraz tego, jaki powinien być Kościół, jaki ja powinien być jako ksiądz. Bo mówię to oczywiście wpierw do siebie. Taki powinien być Kościół, taki powinienem być ja. Dlatego prośmy Pana Boga, żeby nas prowadził. Módlmy się w intencji kapłanów, proszę dla Niego wierność jak Maryja. Kapłanów, którzy się nie poddali, kapłanów, którzy za swoją prawdę i za gorliwość są prześladowani. Za tych wszystkich kapłanów chcemy się modlić, za całe dzieło Margaretek.
Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 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 Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.
może na zakończenie, i tak będziemy przez najbliższe audycje. Tak jak mówiłem na początku, w Kibeho Maryja przypomniała, upomniała się o różaniec siedmiu boleści. W tym różańcu mamy siedem siódemek. I chciałbym właśnie kończyć każdą audycję właśnie modlitwą, taką krótką, nie tyle dziesiątką, ale siódemką różańca świętego. Właśnie modląc się w tych wszystkich sprawach, które w tej audycji podejmowałem, ale także w intencji wszystkich kapłanów, wszystkich członków apostolatu Margaretka, wszystkich chorych, cierpiących, tych, którzy teraz tej modlitwy najbardziej potrzebują. Pierwsza boleść, którą rozważymy, proroctwo Symeona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech to dzieło, piękne dzieło modlitwy za kapłanów, apostola Margaretka, rozwija się, niech dojrzewa, kwitnie, dziękując za każdego obadlanego kapłana, za każde serce otwarte na Kościół. Bogu niech będą dzięki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.